Ładne kwiatki.
Roger Jackowski, specjalista od przesadzania drzew i od drzew generalnie, ale też od prączy w naszym studio. Dzień dobry, cześć.
Cześć, dzień dobry.
Bo ty jesteś ogrodnikiem rzeczywiście, który się w tym specjalizuje, prawda?
Jestem ogrodnikiem z zamiłowania i czasami też jestem ogrodnikiem zawodowo, za pieniądze.
Czasami bywasz takim ogrodnikiem miejskim.
Bywam też ogrodnikiem miejskim, staram się wyrażać też publicznie swoje zdanie na temat tego, co się dzieje, jeśli chodzi o zieleń w Gdańsku, jeśli chodzi o inwestycje miejskie, jeśli chodzi o ochronę tej zieleni.
A do tego jeszcze wrócimy,
nasadzenia,
bo
też
dzieje się bardzo źle i wszyscy przyrodnicy właściwie o tym mówią, wszyscy ogrodnicy, że drzewa nam usychają albo z drzewami obchodzimy się niedobrze, nie szanujemy zieleni. Ale o tych drzewach, skąd to zaproszenie? Bo kiedyś Roger powiedział mi coś bardzo kontrowersyjnego, a mianowicie stare drzewa się też, panie Włodzimierzu, przesadza.
Tak.
Starych drzew się nie przesadza.
Wszyscy mówią, że się nie przesadza, bo drzewa nie są przygotowane jakby naturalnie do tego, żeby, zwłaszcza te starsze, żeby być przesadzonymi. Natomiast można je w dość nieskomplikowany sposób przystosować, pomóc im w tym procesie. A dzięki przesadzeniu starych drzew, setki czy tysiące drzew w Polsce, pięknych, dużych okazów, mogłoby nie trafić pod topór czy pod piłę, tylko cieszyć nas, rosnąć dalej, wzbogacać ekosystemy miejskie i nie tylko.
A pytanie za 100 punktów brzmi, co to znaczy właściwie stare drzewo? To nie jest drzewo sędziwe na przykład, prawda? Takie, które ma tam 80, 90, 128 lat.
Jeśli chodzi w kontekście przesadzania, tak? Bo zależy od gatunku, zależy od punktu widzenia. Dla leśnika stare drzewo to będzie już powiedzmy 120-letnia sosna, którą należy szybko wyciąć, bo za chwilę będzie już mniej warta na deski. Natomiast jeśli chodzi o przesadzanie, no to mówimy o drzewach nawet ponad 100-letnich, tak? To są drzewa, które możemy fizycznie przesadzić. Jeżeli wejdziemy na przykład do internetu i wrzucimy frazę przesadzanie starych drzew, to zobaczymy na przykład operację sprzed kilku lat ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przesadzono dąb, 120-130-letni dąb, którego masa przesadzana bryły z drzewem było 233 tony.
Czy ty czasami nie przesadziłeś teraz?
No, może to koledzy ogrodnicy ze Stanów przesadzali, ale przesadzili i to z sukcesem. Także da się to zrobić. Pytanie, czy jest sens, czy jest potrzeba i jak to zrobić, to są pytania, które powinniśmy sobie zadać, a zwłaszcza powinny sobie zadawać to pytanie służby miejskie odpowiedzialne za zieleń, które bardzo lekką ręką szafują w Polsce pozwoleniami na wycinkę, zamiast właśnie przesadzić te stare drzewa.
No, ale czy te koszty nie są zbyt duże?
Pytanie, co wliczamy w koszty? Jeżeli wliczymy w koszty te czynniki, które zazwyczaj się ignoruje, czyli wartości ekologiczne, ekosystemowe, które duże, stare drzewo daje zarówno ludziom, którzy wokół niego żyją, jak i też całemu ekosystemowi, innym gatunkom, roślin, zwierząt, to zwłaszcza w krajobrazie miejskim takie stare drzewa są bezcenne. I naprawdę kwota kilkunastu tysięcy złotych za przesadzenie takiego drzewa, wydaje mi się, czy kilku, nie jest kwotą wygórowaną. Jeżeli byśmy chcieli zakupić takie drzewo, de novo, jakby posadzić je gdzieś z jakiejś szkółki, bo taka opcja też istnieje. Są szkółki, które się specjalizują w dostarczaniu bardzo dużych drzew, kilkudziesięcioletnich, to te koszty na pewno będą wyższe niż przesadzenie drzewa, które już mamy, że tak powiem, w naszym zasobie, na przykład na gruncie miejskim gdzieś koliduje z jakąś inwestycją.
No, bo takie spore drzewo to może kosztować w szkółce 10-15 tysięcy złotych na przykład, bo dlaczego nie?
Okazy,
może 5.
Okazy, które są przygotowywane, prowadzone pod jakieś formy, kompozycje, albo szczególnie cenne widokowo, krajobrazowo, są no może w polskich szkółkach to nie jest aż tak rozwinięte, ale w zachodnioeuropejskich te sumy sięgają setek tysięcy złotych za jedną sztukę.
Mm-hmm. No i gdy mamy za takie drzewo zapłacić, to czujemy, że te pieniądze tak wychodzą nam z kieszeni. Ale gdy ty mówisz, że drzewo to są zyski finansowe, to one są, wiesz, gdzieś tam takie niewymierne, niezauważalne.
to są zyski finansowe, które są, wydaje mi się, jednak jeżeli zrobimy taki głębszy trochę rachunek ekonomiczny, zauważalne i można je policzyć. Natomiast są jeszcze zyski takie no, nie do oszacowania, tak? Ja bym to nazwał zyskami sentymentalnymi.
W tym sensie, że to nie jest tak, że jak posadzimy drzewo i to drzewo będzie rosło, to z tego powodu nie wpłynie do naszej kasy nie wiem, parę złotych rocznie.
No tak, tak. Ja tu właśnie chciałbym dodać o tych zyskach sentymentalnych. Mamy bardzo dobrze udokumentowaną w Narodowym Archiwum Cyfrowym piękną historię przesadzenia drzewa lipy na ulicy Szewskiej w Krakowie w 1933 roku, gdzie wykonano to wyłącznie narzędziami ręcznymi. Kilkudziesięci, 80-70-letnie drzewo o ogromnej bryle korzeniowej z masą wielu ton przeniesiono 16 metrów przy pomocy no po prostu łopat i desek, którymi zrobiono taką specjalną palisadę wokół bryły korzeniowej. Przesunięto ją na, po wykopaniu, przesunięto ją na drągach, na pieńkach drewnianych, robiąc rodzaj takiej suwnicy. To drzewo do tej pory rośnie. Jest to historia znana w Krakowie. Wartość sentymentalna całego zdarzenia jest, wydaje mi się, nie do przecenienia.
Ale przepiękna opowieść i przepiękna historia. To cały się ucieszyłem, bo ja, wiesz, przychodzę do tej rozmowy z zupełnie inną taką opowieścią, którą mam w głowie, że kiedyś do Gdańska chciano sprowadzić limbę i ta limba miała być pomnikiem. Spora limba. Ja byłem przy tym przesadzaniu, to była taka specjalna maszyna, która, wiesz, tam bryłę korzeniową całą podnosi z drzewem, potem to drzewo jedzie do Trójmiasta. I co się okazało? Że ona została pięknie przesadzona, a potem obumarła.
No, mamy tu pewnie dwie rzeczy.
I miała być pomnikiem, z którym nie wiadomo było, co zrobić. Tak
zgaduję,
naprawdę,
bo nie znam tej historii, ale...
No to wiesz, dobrymi chęciami piekło zostało wybrukowane trochę.
Po pierwsze, sosny są drzewami dość trudnymi do przesadzania. Sosna pospolita, ta znana z naszych lasów,
to była limba.
Jest bodaj najtrudniejszą do przesadzania z takich gatunków europejskich. Limba jest bardzo bliskim krewniakiem i ogólnie sosny słabiej się przesadzają. Świerki, odły też trochę słabiej, natomiast z wieloma drzewami w ogóle nie ma problemu. Na przykład cisy znakomicie znoszą przesadzanie. Więc to mogło grać rolę. A druga rzecz, oprócz przesadzenia, przygotowania drzewa do przesadzenia, bo to jest cały proces, może za chwilę o tym porozmawiamy, jak to się robi w szczegółach, to ważne jest też bardzo, a może nawet równie ważne, co samo przesadzenie, ten proces pielęgnacji po przesadzeniu. I on sięga dla niektórych drzew nawet kilku lat po. Na przykład świerki w pierwszym roku po przesadzeniu dość dobrze potrafią sobie radzić, ale ten kryzys przychodzi w drugim roku. Każde drzewo ma swoją jakąś tam specyfikę wynikającą z uwarunkowań gatunkowych, też siedliska, do którego jest przesadzane. No i tutaj nasze pole do popisu, jest bardzo wiele zabiegów, które mogą takie drzewo świeżo przesadzone w jakiś sposób pomóc zaaklimatyzować w nowym miejscu.
No to współcześnie chyba ta dominująca jest filozofia, że lepiej wyciąć niż przesadzić, tak? Bo z przesadzaniem to są wyższe koszty i kłopoty i mecyje, bo trzeba potem o to przesadzone drzewo dbać. Same problemy, proszę pana. A z drugiej strony, jeżeli chcemy coś nowego i drzewiastego, no bo jest taki trend, prawda, że nagle przyrodnicy wszyscy mówią, że sadzimy drzewa w mieście, no i czasami wykopie się nawet albo zlikwiduje kawałek chodnika i coś tam posadzi, to lepiej, żeby to było nowe, w miarę młode, prawda?
Lepiej, żeby to drzewo sadzone było przygotowane do sadzenia. Nawet drzewko ze szkółki może być...
Takie dwu-trzyletnie.
Tak, takie dwu-trzyletnie może być przygotowane lub nieprzygotowane do przesadzenia. Powiem już w skrócie, jakby wyprzedzę trochę temat techniki przesadzania. Najważniejsze przy przesadzaniu drzewa jest to, żeby bryła korzeniowa, czy to jest drzewo dwuletnie, czy to jest drzewo 120-letnie, została doprowadzona do formy zwartej. Niewielkiej, możliwie objętościowo, ale zwartej, żeby tam była duża masa małych korzeni. Robi się to poprzez tak zwane szkółkowanie. W przypadku młodych sadzonek najprostszą taką formą, nawet nie tyle szkółkowania, co doprowadzenia do tego samego efektu, jest to, że w tej chwili zaczyna to być dominujące w uprawach szkółkowych. Rośliny od małego się prowadzi, uprawia w kontenerach, czy no, w doniczkach, tak nazwijmy to, w takiej bardziej popularne słowo użyjmy.
No i te korzenie się nie rozrastają na boki.
Tak, te korzenie się nie rozrastają na boki. Mamy, efekt tego jest taki, że po wyjęciu z takiej donicy, takie dwu-trzyletnie drzewko, które już przy szybko rosnących drzewach może mieć te 2-3 metry nawet wysokości, no ma piękną bryłę korzeniową zwartą i takie drzewo ma znacznie, znacznie większe szanse na przyjęcie. Duże drzewa stare, które rosły sobie w sposób naturalny, nieskrępowany, nie były do tego nigdy przygotowane, też można przygotować do takiego zabiegu przesadzenia, tylko to wymaga czasu. Najlepiej, gdybyśmy mieli powiedzmy 2-3 sezony wegetacyjne i takie drzewo, które nigdy nie było przygotowywane do przesadzenia, też możemy doprowadzić do takiej formy, no, zbliżonej do czegoś, co nazywamy szkółkowaniem.
Ale jak to robimy?
Robimy to tak, że powiedzmy zaczynamy 2 sezony przed przesadzeniem. Na wczesną wiosnę wykopujemy wokół drzewa dołek w pewnie określonej średnicy. To nie może być za blisko pnia. Musi to być uzależnione od tego, jak duże to jest drzewo. Dołek powiedzmy około 50 cm głębokości. I no, musi być ten pół metra, przy mniejszych drzewach metr od pnia co najmniej. Mhm. I przecinamy wszystkie korzenie, które tam napotkamy.
Szkodzimy drzewu,
tak. No, musimy zaszkodzić, żeby mu pomóc. To jest w ogrodnictwie najczęstsza droga do czegokolwiek. I ten dołek około 20-30 cm szerokości zasypujemy dobrą ziemią z dobrym właściwym pH, czyli w przypadku drzew iglastych lekko kwaśne, w przypadku liściastych obojętne, jakiś kompost będzie najlepszy, można dodać trochę torfu w przypadku drzew iglastych.
Dajemy bogatą ziemię.
Tak. Dbamy, żeby tam było mokro w miarę, żeby w sezonie wegetacyjnym tam nie było to przesuszone i tam drzewo zacznie wytwarzać nowe, małe korzenie. Stworzy się wokół tego jakby taka cała aureola, czy sfera, czy taka półkula małych korzonków. I te korzonki nam potem zaprocentują przy przesadzeniu.
Ale to jest pierwszy rok. Jak daleko od tego drzewa kopiemy ten dołek?
No musimy zrobić odstęp pewien, to nie wiadomo, że nie przy samym pniu, zresztą tam nam będzie ciężko. Powiedzmy, że dla drzewa 20-30-letniego to będzie około metra odległości. Zależy też potem, jak będziemy to drzewo wykopywać. Jeżeli będziemy je wykopywać ręcznie i bryła korzeniowa będzie też w jakiś sposób transportowana ręcznie, tylko siłą ludzkich rąk, no to ta bryła korzeniowa musi być siłą rzeczy mniejsza, bo po prostu tego nie udźwigniemy, chociaż są też metody pomocy bez maszyn, żeby zaraz mogę o tym powiedzieć, jak sobie samemu pomóc. Nawet jednoosobowo można dość duże drzewa przesadzić i przemieścić. Natomiast jeżeli będziemy mieli do dyspozycji jakąś maszynę, zwykła koparka, nie musi to być maszyna specjalistyczna, to już ta bryła może być znacznie większa, może sięgać no, kilku ton nawet, jej waga, powiedzmy jednej, dwie tony, to jest w stanie koparką się to ogarnąć. Pytanie też, jaki będziemy mieli dostęp, jaka jest lokalizacja, czy są tam jakieś przeszkody po drodze, to wszystko trzeba uwzględnić. I taki wykopany dołek zostawiamy zadbany, wilgotny przez cały sezon wegetacyjny. Na następny rok możemy jeszcze podgłębiać, jeżeli mamy jeszcze jeden rok, podgłębiać od jednej ze stron. Jeżeli mamy jakąś maszynę typu właśnie koparka, możemy z jednej strony podkopać i znowu te korzenie trochę przeciąć, ale tylko z jednej strony, powiedzmy na 1/3 obwodu, tylko taką ingerencję wykonujemy, żeby na tych 2/3 drzewo sobie mogło to zrekompensować. Ono będzie coraz bardziej zagęszczać tą bryłę korzeniową. Nie będzie to tak jak w szkółce, gdzie się szkółkuje co sezon. Wszystkie korzenie są odcinane i są specjalne takie noże półkoliste, które się pod drzewo przekopują się i tworzą jakby taką idealną bryłę półkolistą. I tam wewnątrz tej bryły tylko drzewo zagęszcza korzenie. Natomiast osiągniemy efekt takiego no, lekkiego przyszkółkowania do zabiegu, który powiedzmy po 2 latach już takie drzewo po wykopaniu będzie miało przeciętych tylko tam naprawdę w stosunku do etapu wyjściowego 1/4 korzeni, które byśmy przecięli, jeżeli byśmy w ogóle nie...
Tak powoli już będzie się przygotowywało do tego szoku.
Ono wypuści bardzo dużą ilość korzeni w tej nieprzeciętej części, tej bliższej pnia. Oczywiście warto jest też przez te 2 lata właśnie w tej części drzewo nawozić, zadbać, żeby miało wszystkie składniki mineralne potrzebne, żeby też było nieprzesuszone, no ograniczyć wszystkie jakieś negatywne czynniki. Przed samym przesadzeniem, może to być kilka dni przed przesadzeniem, Można też skrócić trochę bryłę, gałęzi, koronę, żeby zmniejszyć presję na, po przesadzeniu presję na niedobór wody. Bo będzie ten niedobór wody tak czy siak. Lekko skracamy tą, tą koronę drzewa i takie drzewo, no to są różnice jak pomiędzy drzewem, które nie było przygotowane, a jest przygotowane. Różnica jest szans przyjęcia się pomiędzy 10% a 95%.
Przyznam, że jestem zszokowany, bo najczęściej historie są takie, że my chcielibyśmy wszystko zrobić tu, teraz, nagle.
No to nie, to drzewa, zresztą no, długowieczne, drzewo jest symbolem w ogóle w wielu cywilizacjach, w wielu mitach, baśniach, religiach, jest symbolem długowieczności. I to ma też odniesienie pewnej stałości, stabilności. Ma też oczywiste odniesienie do tego, że rośliny w ogóle raczej się nie poruszają. Chociaż niektóre owszem, ale raczej się nie poruszają. I ta stabilność, no jest, my musimy to uwzględnić. Musimy w jakiś sposób nasze oczekiwania starać się pogodzić, czyli ruch, przemieszczanie, transfer różnych rzeczy, jako jesteśmy po prostu, nasz świat się z tego składa, a świat roślin jest inny. Musimy te dwa światy podporzenić.
Jak ktoś tworzy kompozycję w ogrodzie, to chciałby mieć właśnie teraz, o w tym miejscu, proszę pana, drzewo. Kiedy? No,
jutro.
Na jutro, na pojutrze.
I to się da zrobić. Przemysł ogrodniczy, szkółkarski no, rozwija się już od setek, czy nawet od tysięcy lat, bo pierwsze rysunki udokumentowane przesadzania dużych drzew mamy już w starożytnym Egipcie. Jest takie przedstawienie dwójki osób niosących na stelażu drewnianym duże drzewo z bryłą korzeniową. Bardzo mocno się rozwinęło historycznie to ogrodnictwo w czasach zakładania ogrodów formowanych, o których właśnie mówiłeś. I tam już chciał mieć na przykład król jakiś, nie wiem, Ludwik XIV, już chciał mieć duże drzewa. Przecież on nie będzie czekał w swoim majestacie królewskim na to, aż mu te drzewa urosną przez 30 lat. Może już w ogóle go wtedy nie być na świecie. On chciał mieć drzewa teraz. Więc szkółki na setkach hektarów już w XVI, XVII wieku, nie mówiąc już o współczesności, formowały, przygotowywały drzewa do przesadzania. I takie możliwości są. Ktoś chce, dostanie drzewo nawet stuletnie na jutro przesadzone, no może nie na jutro, tak, ale w perspektywie sezonu wegetacyjnego, tak, bo na pewno przesadzanie w lipcu czy w sierpniu nie ma sensu, ale przesadzanie w marcu, kwietniu czy październiku
właśnie teraz,
jak najbardziej.
No bo jesień, zima, może bardzo wczesna wiosna, to jest ten okres przesadzania drzew, taki
tak,
najlepszy.
Tak,
gdy
tak, tak.
Drzewa, w cudzysłowie mówiąc, nie pompują soków.
Tak, to jest dobry moment. Najlepsze, takie najlepsze momenty to jest ta średnio późniejsza jesień, gdzie już nie ma cieplejszych dni, na przykład właśnie teraz, a jeszcze nie ma mrozu. Oraz drugi okres, bardzo dobry, też do różnych gatunków to się trochę zmienia. To jest wczesna wiosna, powiedzmy do majówki, tak? W naszych warunkach klimatycznych do majówki, może nawet trochę wcześniej, bo teraz są te ciepłe wiosny, suche. Kiedy...
Wiesz, one są z jednej strony ciepłe i suche, a z drugiej strony takie wiosny z przymrozkami w kwietniu.
Tak, to są trochę zaburzone sytuacje pogodowe, nowe wzorce klimatyczne, ale ta wczesna wiosna jest naprawdę bardzo dobrym też terminem. I to są terminy, w których drzewa, tak jak mówisz, no nie prowadzą tego pompowania wody, asymilacja jeszcze też nie zachodzi, często nie ma liści, drzewa iglaste są też w uśpieniu i to jest najlepsza pora na przesadzanie. Natomiast też ciekawą opcją jest zima. Tutaj dwie rzeczy wchodzą w grę. Są historyczne dane na przykład o tym, jak przesadzano w XVIII-XIX wieku drzewa ręcznie. Wtedy nie było maszyn, które pozwalałyby taką bryłę szybko podnieść, dźwigiem przenieść. Bardzo się bano o to, że taka bryła korzeniowa się rozleci. W związku z tym specjalnie czekano na dni z dużym mrozem głębokim, który ściśnie całą bryłę. Obudowywano to stelażami z desek, związywano linami i takie wielotonowe bryły zmrożone na kamień, przeciągano końmi, wołami właśnie w takich warunkach. Oczywiście jest też ryzyko przemarznięcia bryły. To jest, dlatego owijano, na przykład czekano, aż zmrozi się ta zewnętrzna warstwa, żeby bryła była
zwarta.
Natomiast owijano ją jeszcze, żeby nie przemrozić, że tak powiem, do końca, do wnętrza, do rdzenia tej bryły korzeniowej. Owijano już taką wstępnie zmrożoną bryłę wojłokami, jakimiś jutą, workami i tak przenoszono, są zapisy historyczne, tak przenoszono. Także w Polsce mamy takie tradycje, takie akcje się odbywały.
Roger Jackowski, ta osoba, która czasami przesadza, jest gościem w naszej audycji. To bardzo inspirująca rozmowa, do której wrócimy już za chwilę, jeżeli pozwolisz, już za moment.
Radio Gdańsk. Ładne kwiatki.
Roger Jackowski, ten, który przesadza. Tak się umówiliśmy. Może tak być?
Może być bardzo, tym, który przesadza.
Ale to rzeczywiście inspiracją do tej rozmowy były te twoje słowa, które kiedyś tam mi powiedziałeś, że stare drzewa też się przesadza. Skakaliśmy trochę po temacie, to trzeba przyznać. To może od początku zacznijmy tę rozmowę, jak gdyby w cudzysłowie od początku, bo to było tak, że ja przyjechałem do ciebie, a ty chwaliłeś mi się jednym, drugim, trzecim drzewem, takim naprawdę sporym, naprawdę dorodnym, jak gdyby to były drzewa, nie wiem, 30-letnie. W twoim ogrodzie mówisz, nie, to są nowe, przywiezione, niedawno.
Mam w ogrodzie drzewa, takim najbardziej chyba odjazdowym przykładem jest świerk z okolic miejscowości Pobiedziska pod Poznaniem, którego kupiłem na OLX-ie i wykopałem go koparką i przewiozłem go na lawecie. I przesadziłem około 27-28 lat ma. 2 lata temu to zrobiłem i pierwszy rok świetny, no też oczywiście był zadbany. W drugim roku kryzys jest, troszkę tylko tam grzybek zaczyna dręczyć, w tym roku go dręczył, ale już wydaje mi się, że trzeci rok będzie już w pełni zaaklimatyzowany.
Ale zdecydowałeś się na świerk, na drzewo iglaste?
Tak, świerk, dlatego że to był świerk nie byle jaki, bo to był świerk, który był formowany, był cięty po prostu w piramidę, potrzebny mi do kompozycji ogrodowej i tam na miejscu on był już formowany od małego, no, bardzo gęste drzewo, taka no, piramidka, trochę jak z klocków Lego wygląda. Też piękny jest jego kolor, wybarwienie, jest to jedna z form świerka srebrnego. I no, takie drzewo, z takim drzewem warto się pobawić, jeżeli jeszcze jest taka możliwość techniczna, jest dostęp, bo nie zawsze jest możliwość, żeby wjechać gdzieś na jakąś nieruchomość koparką, czy jakimś innym sprzętem, to jak najbardziej taką operację możemy przeprowadzić. Koszt takiego drzewa, gdybym chciał je zamówić gdzieś w szkółce, to byłby gdzieś około 15 tysięcy złotych, może nawet 20 tysięcy złotych. Mi się tą operację udało w kilku tysiącach złotych przeprowadzić.
A bo kupiłeś z posesji prywatnej, tak?
Kupiłem z posesji prywatnej. Drzewo nie było przygotowane do przesadzania, czyli było wykopywane, brzydko mówiąc, na chama. Ale pielęgnacją, sposobem jakby przesadzenia, szybkością całej akcji, zadbaniem, a zwłaszcza pielęgnacją po przesadzeniu, która jest bardzo ważna, o której może za chwilę, no doprowadziłem do tego, że się udało. Inaczej, jeżeli bym tego nie zrobił, drzewo zostałoby usunięte, ponieważ była tam zmiana.
A ja też z uśmiechem myślę, że jeżeli u państwa gdzieś w ogrodzie jest jakieś drzewo i chcecie ściąć, to nie ścinajcie, tylko wystawcie na OLX, ktoś przyjedzie, zabierze i będzie zadowolony, a państwu wpadnie jeszcze parę groszy.
Apel, do którego się bardzo przyłączam i są nawet, jest nawet grupa ludzi, pasjonatów, którzy wyszukują takie ogłoszenia. Niestety w Polsce jest ich jeszcze bardzo mało, bo wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że duże, stare drzewa można przesadzić. No i generalnie, jak widzę te ogłoszenia, to są często ogłoszenia, stare drzewo sprzedam z przeznaczeniem do ścięcia. Na drzewo, czy nie wiem, na choinkę, czy na cokolwiek. A może to być z przeznaczeniem na przesadzenie.
Ja jeszcze zdziwiony jestem, że akurat chciałeś przywieźć do siebie do ogrodu świerk, bo zmiany klimatyczne idą w tym kierunku, że prawdopodobnie nawet sosen w Polsce nie będzie, tak? Świerków.
To prawda, ale nie będzie ich w lasach. Natomiast jeżeli chodzi o zieleń parkową czy ogrodową, no to my możemy bardziej wymagające rośliny sobie posadzić. Oczywiście z założeniem takim, że wiemy, jak o nie dbać.
Bo mówi się tak, że tym drzewom iglastym u nas zimą będzie za ciepło.
Tak, ale może przede wszystkim będzie im za sucho, bo one nie tolerują, mają płytkie systemy korzeniowe, zwłaszcza świerki, nie tolerują takich intensywnych susz wiosennych, wiosennoletnich, które przesuszają tą wierzchnią warstwę gleby. Natomiast jeżeli to jest drzewo, które jest pod nadzorem, pod opieką w ogrodzie czy w parku i można zrównoważyć te zmiany klimatyczne, na przykład sztucznym nawadnianiem, nawożeniem, dbałością, to my możemy sadzić drzewa znacznie bardziej wrażliwe. No, zresztą sadzimy w ogrodach, w parkach setki gatunków w ogóle z innych stref klimatycznych. Koło mnie kilka domów dalej rośnie sobie araukaria, czyli liska w gruncie. Ma coraz lepiej, tak, bo jest coraz cieplej, więc mniejsza szansa na przemarzanie. Drzewo, które jeszcze kilkanaście lat temu się mówiło, że w Polsce nie ma szans, żadnych szans, nawet w tych cieplejszych
scenariach. A jeżeli już, to był taki ogromny, ale naprawdę wielki rarytas.
Tak, w prywatnym ogrodzie.
Spoglądało się w tą stronę z wielkim, ogromnym też.
Wysokość podziwem. W tej chwili około 6-7 metrów, to jest chyba jedna z większych araukarii w Polsce. Nie widzę, żeby tam były jakieś problemy z nią, żeby ona przemarzała, żeby coś się z nią działo. Więc to się wszystko zmienia. Wracając do tej pielęgnacji po przesadzeniu. Bardzo ważną rzeczą jest, o której wielu z ogrodników też często z większym doświadczeniem zapomina, jest cieniowanie. Cieniowanie drzewa dużego, zwłaszcza po przesadzeniu, w pierwszym sezonie jest bardzo ważne, dlatego że zawsze, obojętnie czy drzewo jest szkółkowane, czy nieszkółkowane, przy przesadzeniu następuje jakieś tam zniszczenie części aparatu korzeniowego, pobierającego wodę, tych włosowatych korzonków. Odbudowa tego trwa tygodnie, miesiące i w tym czasie drzewo cierpi, zwłaszcza jak jest nowy sezon wegetacyjny, pojawiają się bardzo duże nasłonecznienie, temperatury maj, czerwiec. Warto zacienić w tym pierwszym sezonie poprzez siatki cieniujące. Robimy stelaże od południowej strony, od wschodniej strony.
Albo jest zbyt mały system korzeniowy, tak, i drzewo nie wyciągnie tyle wody, ile potrzebuje.
Albo może wręcz może zostać popalone. Jeżeli zmieniamy położenie drzewa, obracamy je lekko, albo drzewo rosło w zacienieniu, a posadziliśmy je w miejscu w pełni nasłonecznionym, może być popalenie igieł, popalenie liści. Dlatego te cieniowanie jest bardzo ważne. Przy dużych drzewach no, dość to wygląda imponująco, bo trzeba po prostu zbudować taką klatkę wokół drzewa w jakimś tam odstępie od korony wielometrowej rozpiętości. Siatki cieniujące są dostępne, nie są to drogie rzeczy, zwłaszcza, że są wielokrotnego użytku. Ja mam te siatki od wielu lat i wszystkie drzewa, które przesadzałem, zacieniałem.
To jest, rozumiem, jakaś taka siatka przezierna, tak?
Tak, przezierna, która redukuje albo 30-40 albo 70% ilość światła, która dociera do drzewa, i tą siatkę, powiedzmy, po przejściu równonocy, znaczy letniego maksimum w czerwcu, możemy gdzieś już w okolicach lipca, drugiej połowy sierpnia zdejmować. Też nie zdejmujemy jej na raz, tylko troszkę podnosimy poza południowymi godzinami przez kilka dni, kilkanaście dni. Potem stopniowo drzewo się przyzwyczaja do większego nasłonecznienia i w pierwszym sezonie możemy już taką siatkę zdjąć. No, kolejne sezony to już drzewo będzie bardziej przygotowane na te warunki. Co jest jeszcze bardzo ważne przy przesadzaniu? Nigdy nie jest za dużo wody. Jest piękne powiedzenie, które zresztą omen omen usłyszałem od jednego z panów urzędników z Gdańskiej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, prowadząc pracę dla miasta związane z zielenią, którego nie wymienię z nazwiska, ale pozdrawiam, może akurat usłyszy tą rozmowę. Kto sadzi w błoto, ten zbiera złoto. I to przy dużych drzewach ma jeszcze większe znaczenie niż przy małych roślinach, dlatego że taka duża bryła korzeniowa wymaga naprawdę bardzo dużej ilości wody, żeby po sadzeniu ta woda wszędzie dotarła. Po prostu nie bójmy się sadzić do dołu, który jest wręcz wypełniony wodą, a potem jeszcze po uformowaniu jakiejś takiej misy wokół posadzonego drzewa, misy, która będzie powodowała, że ta woda się tam będzie gromadziła. Zalejmy to drzewo dokumentnie. Niech ono sobie po prostu popływa, niech ta woda wszędzie dotrze.
Zawsze jest taka obawa. Rzeczywiście, gdy przesadzamy cokolwiek, nawet bylinę, tak, to najpierw do tego dołka trzeba nalać sporo wody. To musi być mokre miejsce, ale tak, też myśli się zaraz o tym, czy aby z tym nie przesadzimy, czy to drzewo, czy te korzenie nie zgniją.
To prawda. Jeżeli mamy glebę przepuszczalną, a taka jest dla większości terenów Gdańska, przynajmniej tych niżej położonych.
Albo piasek, albo glinę.
Tak, na tym wyższym terenie może być trochę więcej gliny. Tu może być problem z odpływem tej wody, ale na wszystkich przepuszczalnych, półprzepuszczalnych ziemiach na pewno możemy tej wody lać dużo i ona sobie odcieknie. I taki zabieg zalewania powtarzamy codziennie, a minimum to co drugi dzień przez pierwsze 2-3 tygodnie. To naprawdę bardzo dużo daje, ponieważ drzewo może sobie tą wodę zaczerpnąć no, tym bardzo okaleczonym aparatem korzeniowym. W międzyczasie zaczyna rozwijać mniejsze korzenie, odbudowywać, regenerować i potem będzie już znacznie odporniejsze na te mniejsze ilości wody. Nie ma się co bać, że te przez tam 2-3 tygodnie rozwiną się jakieś poważne procesy grzybowe, jakieś gnicie. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli drzewo sadzimy w gruncie bardzo spójnym, takim nieprzepuszczalnym hydraulicznie, w jakichś zbitych glinach, to my tak czy owak, bez względu na podlewanie, musimy tą glebę rozluźnić, ponieważ korzenie się w nią nie przebiją, będą miały bardzo duże problemy, jest bardzo duże szanse, że takie drzewo uschnie nawet mimo podlewania i mimo dbałości. I musimy po prostu przygotować wcześniej ten teren, pogłębić znacząco, wymienić ziemię, albo chociaż rozluźnić.
Terenu, tak? Bo gdy przywiezie nam ekipa ze szkółki jakieś takie okazałe, duże, stare, w miarę stare, takie 20-letnie, 30-letnie drzewo, no to jak się na tę wizytę przygotować? A to jest pytanie, bo to najczęściej ten system korzeniowy będzie w worku, prawda?
Tak, będzie w worku jutowym, to jest biodegradowalna, naturalna włóknina w takim kolorze szarego papieru i będzie owinięty drutami. To jest tak zwany balot, czyli będzie zabalotowane i przygotowane do sadzenia. I tam będzie dość dobra ziemia, w środku będą też pewnie nawozy w granulkach, może hydrożel, może, ale niekoniecznie. Co my możemy zrobić? My musimy rozpoznać z kolei, po pierwsze musimy mieć dołek, tak, który będzie odpowiedni, czy dół, do wielkości bryły. On nie może być za mały, nie może ta bryła wystawać ponad poziom ziemi, ona powinna być parę centymetrów nawet poniżej poziomu ziemi. Natomiast my musimy rozpoznać, jaką mamy ziemię w tym ogrodzie, czy to jest właśnie przepuszczalna, czy nieprzepuszczalna ziemia. Jeżeli ona jest nieprzepuszczalna, jest to zbita glina, albo glina na przykład, nie wiem, z kamieniami, czy jakiś gruz, jakieś ubite warstwy po techniczne, po gospodarce człowieka, to musimy to wszystko usunąć. Jeżeli jest to naturalna glina i na wiele metrów w głąb, no to postarajmy się chociaż te 30-50 centymetrów rozluźnić czymkolwiek, dosypując do takiej gliny jakichś przepuszczalnych surowców naturalnych najlepiej, które nam trochę drenażu zapewnią. To może być żwir, to mogą być jakieś granulki typu keramzyt, to może być potuczone, nawet potuczone cegły, no cokolwiek.
Ale to też chyba, żeby tego nie było za dużo, prawda?
Tak, no najlepiej wymieszać
żeby
to
korzenie też przez ten keramzyt się
wymieszać to z ziemią rodzimą, tą, która tam jest, uszlachetnić ją, dosypując właśnie na przykład ziemi kompostowej. Ziemia kompostowa jest stosunkowo najbezpieczniejsza, nie mówię już o specjalistycznych mieszankach, to też możemy kupić, ale to są większe pieniądze, pod konkretny gatunek drzewa, no wtedy, jeżeli wiemy, co to jest za gatunek, możemy sprawdzić sobie w internecie, jakie pH ziemi, czy jaki typ ziemi preferuje i taką ziemię dostarczyć, czyli właśnie na przykład pod iglaste generalnie ziemię bardziej kwaśną, bardziej torfową, pod liściaste ziemia bardziej obojętna. I tak przygotowany...
Nie oszczędzamy na kopaniu, proszę Państwa.
Nie oszczędzamy
tak?
na kopaniu.
Robimy
nie,
zdecydowanie nie. większy dołek, a to wszystko, co nie wypełni nam ta bryła korzeniowa nowego drzewa, to my wypełniamy czymś, w cudzysłowie mówiąc, szlachetnym.
Tak, po posadzeniu i tutaj nowinka technologiczna, która w Polsce się powoli przyjmuje, to są wszelkiego rodzaju hydrożele, czyli specjalne substancje, które są też... Można je dostać w wersji całkowicie naturalnego pochodzenia, które się zdegradują po paru latach, 7, 8, 9 latach.
To jest pytanie, bo zawsze jest to podejrzenie, że nawieziemy sobie jakąś chemię do ogrodu, a tego nie chcielibyśmy.
Są naturalne hydrożele też. Ogólnie te hydrożele się degradują. One się rozkładają w ziemi po tych właśnie 7, 8, 9 latach. Natomiast przez te lata, zanim się rozlecą, rozpadną chemicznie, one zapewnią magazynowanie wody. Działa to w ten sposób, że jedna cząsteczka takiej substancji jest w stanie związać nawet do kilkudziesięciu czy 100 cząsteczek wody. I są gigantycznym magazynem wody. W momencie, kiedy jest jej dużo, tą wodę chłoną, natomiast potem bardzo łatwo tą wodę oddają, kiedy jej jest niedobór i korzenie, które oplatają takie cząsteczki hydrożelu, mogą sobie tą wodę pobierać. Świetnie buforują ten proces jakby przyjmowania się rośliny, zwłaszcza to polecam do nasadzeń, gdzie nie będziemy mieli pełnej kontroli możliwości podlewania. To zwłaszcza tam, gdzie na przykład mamy działkę, gdzie bywamy tylko od czasu do czasu, nie mamy tam systemu nawadniania, podlewania automatycznego, a chcemy zwiększyć szansę na przyjęcie się takiej rośliny, no to ten hydrożel może być bardzo dużą pomocą.
No tutaj jest jeszcze jeden sposób, jeżeli chodzi o to regularne podlewanie, tak? A powinniśmy podlewać, ty mówisz, 2, 3, 4 tygodnie?
Tak, na pewno ten pierwszy okres,
początek, ten
pierwszy okres jest najważniejszy. Potem, jeżeli jest pierwszy sezon jest ogólnie ważny, jeżeli mamy roślinę podlewaną, posadzoną dobrze, jeżeli tego wymaga sytuacja zacieniowaną, no to fajnie jest, jeżeli reagujemy na to, co się dzieje z pogodą i temperaturą, czyli w dni bardzo upalne, albo nawet przed tymi dniami upalnymi, wiedząc, że nadejdzie jakaś fala upałów, zwłaszcza jeżeli to jest kilka dni, a takie fale upałów, jak wiemy, nawet potrafią się zdarzać nie tylko w lipcu, sierpniu, ale też we wrześniu, a nawet czasami na początku października, znowu wracamy do zalewania tej bryły korzeniowej, jako taka akcja po prostu, tak? Zalewamy ją i ona jest bardzo, bardzo mokra przez te dni upału i nie ma totalnego obniżenia poziomu wody w ziemi i nie ma tego szoku rośliny, która no tak naprawdę odbuduje swój system korzeniowy dopiero za 2-3 lata w pełni, tak? Więc ona zawsze będzie w te fale upałów, zwłaszcza wielodniowych, nieco bardziej podatna na ten szok braku wody.
Myślę, że dobrze byłoby zainstalować wokół takiego drzewa jakiś automatyczny system podlewania, żebyśmy o tym nie zapomnieli.
Można to zrobić. Nie
są
trzeba...
też takie worki, które można wypełnić wodą, tak, i które tę wodę będą wolno oddawały.
Są worki trygatory, one są w zieleni miejskiej bardzo często używane. Tam właśnie, gdzie nie ma możliwości częstego nawadniania automatycznego, w sensie dostępu sieci jakiejś, nie ma jakiejś możliwości poprowadzenia rurek, wężyków zasilających wodę. To są worki kilkudziesięciolitrowe, do których się wodę nalewa. Powiedzmy, jest jakiś tam kurs, samochód jedzie z dużym zbiornikiem
wody. No widziałem,
że
taki Grunwaldzki.
Tak,
są
tak.
Nowe drzewa, przy nich worki. Podejrzewam, że tam panowie napełniają je wodą, ale co 2, 3, 4 dni.
Tak, tak. To nam daje właśnie ten czas kilkudniowy. Za woda bardzo powoli wycieka przez mikropory w dnie worka i przez kilka dni, te kilkadziesiąt litrów jest stopniowo podawane. No, oczywiście nie jest to rozwiązanie optymalne. Jeżeli mamy drzewo sadzone w własnym ogrodzie, czy gdzieś w pełni pod naszą opieką, to możemy to zrobić o wiele lepiej, ale w zieleni miejskiej jest to bardzo duże ułatwienie, tak? Zwłaszcza przy masowym sadzeniu, kiedy to są setki czy tysiące drzew. Więc tutaj te rzeczy związane z podlewaniem są bardzo ważne. O zacienianiu już mówiłem, o przygotowaniu dołka i zakopywaniu też. Natomiast dość istotne jest to, żeby pamiętać, że w pierwszym roku, kiedy nam się już to drzewo uda posadzić, ono często jeszcze rośnie z siłą rozpędu. I kryzys przychodzi często w drugim roku. I musimy się nastawić na walkę o to drzewo. Na czym ona polega? Przede wszystkim na obserwacji, obserwacji, jeszcze raz obserwacji. Dlatego, że takie świeżo, w sensie rok temu, 2 lata temu posadzone drzewo, bardzo lubią atakować szkodniki, które normalnie w ogóle by nie zrobiły wielkiego problemu, bo może by tam gdzieś...
A one czują, że z tym drzewem jest słabo, tak?
No, po prostu to drzewo zareaguje inaczej. Ono nie ma takich dużych sił, żeby się bronić, zarówno na poziomie chemicznym, jak i po prostu fizjologicznie ma słabiej i też te szkody będą bardziej odczuwalne, bo na przykład ma znacznie mniej liści albo igieł, więc jeżeli nagle się pojawi jakiś motylek, którego gąsienice będą zjadać 10% liści, no to 10% liści z dobrze ulistnionego drzewa to nie będzie wielka szkoda, ale jeżeli to jest drzewo, które już ma 30% mniej, bo było przesadzane, no to już zaczyna być zagrożenie poważne. Więc musimy się nastawiać na walkę i ta walka...
I bardzo szybko reagujemy na to, co zobaczymy, na te szkodniki.
Reagujemy, no może to być choroba grzybowa, może to być po prostu pojawienie się jakiegoś szkodnika wyjadającego, igły, liście, który po prostu będzie znacznie większym zagrożeniem. Musimy reagować, bo to się decyduje tak naprawdę. Cały sens naszej operacji, często sił, środków, pieniędzy, emocji włożonych w taką operację.
Może zdecydować w ciągu miesiąca na przykład?
Może się zdecydować. Jeżeli nie zareagujemy, a poza tym może też się odbić, może nie tyle, że drzewo obumrze, ale może się bardzo poważnie odbić na jego estetyce. Mm. Część drzew po prostu nie jest w stanie potem odbudować zniszczonych gałęzi, igieł, zwłaszcza iglaste drzewa mają z tym problem. Więc zwłaszcza jeżeli mamy jakieś skomplikowane kompozycje estetyczne, drzewo formowane, to bardzo
taki,
musimy na nie
że
uważać.
To przesadzanie wydaje się, że jest dla niecierpliwych, ale przesadzanie jest też dla cierpliwych i uważnych.
No, to wszystko w ogrodnictwie, wszystko co jest
takie właśnie jest.
Wszystko co jest związane, wydaje mi się, z naszą kooperacją, naszymi relacjami z naturą, powinno być oparte na cierpliwości, na uwadze, na obserwacji, nie podejmowaniu zbyt szybko decyzji i nie podejmowaniu decyzji zero-jedynkowych, bo we wszystkim tkwi w tej wielkiej naszej nauce wzajemnej natury tkwi jakby taki zalążek przeciwieństw swoich. Jeżeli mamy życie, to mamy też pewien zalążek śmierci. Jeżeli mamy śmierć, to mamy zalążek życia. Tu są pewne cykle. Nie myślmy o tym w formie liniowej. Ja chcę to, to muszę zrobić to i koniec, tylko raczej w formie jakiejś takiej pętli, procesu, który działa i za chwilę być może będzie zatoczy pełne koło albo zamieni się w swoje przeciwieństwo po zatoczeniu połowy koła. Musimy w taki sposób myśleć, wtedy mamy większe szanse na harmonię w życiu z przyrodą.
Ale też myślę sobie, że większe szanse na harmonię i na spokój będziemy mieli, gdy coś o tym przeczytamy, coś o tym posłuchamy, a im więcej, tym lepiej, tym będziemy spokojniejsi, będziemy wiedzieli, co się dzieje, jakie tam mogą zachodzić procesy.
Tak właśnie. Po prostu się otwórzmy na wiedzę z różnych źródeł. Starajmy się dowiedzieć trochę o rzeczach, do których się przymierzamy. Ten proces, o którym dzisiaj mówiłem, proces przesadzania starych drzew, ma wiele pięknych tajników, tajemnic, które czekają na nas na odkrycie. Na pewno ludzie jeszcze bardzo wielu rzeczy w ogóle nie wiedzą na temat tego, jak przebiega ten magiczny proces przesadzania starych drzew.
To też była rzeczywiście taka otwierająca, jak mówiłem, po prostu inspirująca rozmowa. Moja filozofia to była jednak taka, żeby posadzić coś od maleńkiego i tak przyglądać się, jak to rośnie.
To jest bardzo dobra filozofia. Te dwie filozofie się w ogóle nie wykluczają. Także nie przesadzaj.
Roger Jackowski, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie. To była audycja Ładne Kwiatki. Włodzimierz Raszkiewicz, do miłego.
Dziękuję bardzo.
Ładne Kwiatki. Radio Gdańsk.